Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Coraz bardziej i w coraz ciekawszy sposób prezentujemy naszą wielkopolską historię. Przypominamy postaci i wydarzenia, które miały decydujący wpływ na naszą przeszłość i także teraźniejszość. Wiele zasług ma tu Muzeum Śremskie. Opowiemy o tym dziś w programie. Dziś także o XIX-wiecznych cmentarzach cholerycznych pod Obornikami. Będzie także spacerownik poznański, a z Justyną Żarczyńską zajrzymy do przedwojennej prasy Poznania. No i opowiemy o zeszytach Solidarności. Program realizuje Krzysztof Jankowski, zaprasza Jacek Butlewski, a na początek utwór z dawnych lat.
Ciągną sanie, góralskie koniki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Ej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Coraz który krzyknie, nie wiadomo na co. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Ej, echo odpowiada, bo mu za to płacą. Spod kopy lecą skry, hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli grwie, hej, kuli grwie. Patrz, gwiazdy świecą w domach, nisko na dnie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie. Z kopyta kuli grwie, z kopyta kuli grwie. Hej! Pa, 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 pa. Czym błyskawica, hej, porwali te panny prosto od Kmicica. Hej, porwali te panny prosto od Kmicica. Zbójnik od Kmicica, zbójnik szarooki. Hej, z wierzchu baranica, a pod spodem smogi. Ej, z wierzchu baranica, a pod spodem smogi.
Wielkie zasługi dla prezentowania wielkopolskiej historii ma Muzeum Śremskie, które konsekwentnie i bardzo interesująco przybliża historię i jej bardziej lub mniej znanych bohaterów. To miejsce odwiedziła Grażyna Wrońska.
Z zainteresowaniem oglądam zrealizowany tutaj film o postaciach mniej lub bardziej znanych z najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. W tle słyszą Państwo warstwę dźwiękową filmu. A teraz już do mikrofonu proszę jego twórcę, Radosława Frączaka i dyrektora Śremskiego Muzeum, Mariusza Kądzielę.
Ekspozycja kosztowała nas kilka miesięcy
pracy.
Tak, bo tak mamy chociażby na tej naszej wystawie mówiące portrety, no to też trzeba było mówić aktorów, trzeba było do nich przyjechać, trzeba było dobrać odpowiednie miejsce, pożyczyć strój.
No i oni musieli być też podobni do swych pierwowzorów.
No tak, może nie są identyczni, ale jakieś podobieństwo myślę, że każdy zauważy.
Efekt jest znakomity. Panie dyrektorze, młodzież drzwiami, oknami pcha się do muzeum?
Tego jeszcze empirycznie nie doświadczyliśmy, ale będziemy robić wszystko, żeby popularyzować ten ruch organicznikowski. Trochę tak, jak my to rozumiemy, a więc współcześnie, żeby działać wspólnie na rzecz dobra wspólnego, niekoniecznie bezpośrednio wzorując się na postaciach z wieku XIX.
Ale te postacie są tak barwne, że na pewno bardzo wielu młodych ludzi jakoś się zapala chyba do wiedzy historycznej. Jakie to są postacie?
No po kolei to mamy Heliodora Święcickiego, następna osoba to kobieta, Felicjanna Szczerbińska. Ona z kolei była założycielką Szkoły Gospodarstwa Domowego Kobiet.
My znamy tę Szkołę Domowej Pracy Kobiet w Kurniku.
Tak jest. Z Zamojską tutaj Szczerbińska utrzymywała kontakty.
Ile osób przewinęło się przez tę szkołę?
Około 1000 dziewcząt.
Sporo.
Tak. Zresztą tutaj na tych monitorach, które mamy tutaj za nami, jest pokazana historia jednej z uczennic Szczerbińskiej jako pewien skutek tej pracy organicznej, bo to, co wyniosła ze szkoły, to to także można wprowadzała
w życie,
w życie u siebie w domu.
I kto to jest?
To jest Aniela Robaszyńska, po mężu Kaczmarek.
Wzorowy dom i wzorowe gospodarstwo, rozumiem.
Tak.
Jakie tu są jeszcze postaci? Władysław Niegolewski.
Tak
widzę.
Jest, Władysław Niegolewski, współtwórca Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Potem mamy Edmunda Błogosławionego, Edmunda Bojanowskiego.
Czyli ochronki dla dzieci.
Tak jest.
A potem już jest człowiek zupełnie innej postury,
tak,
czyli
jest.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak.
Dokładnie tak.
To jest bardzo znana postać.
Tak. I Dezydery Chłapowski.
Tak. Jeździmy do Turwi, tak, podziwiamy krajobraz również.
Także tutaj myślę, że nie muszę tłumaczyć, kto to był, bo każdy doskonale jak najbardziej wie.
No i efekt tej pracy, która trwała ponad 100 lat, to później zwycięskie powstanie wielkopolskie i też Śremianie.
Stanęli na wysokości zadania i klasycznie dla organiczników rozwiązali problem pokojowo, bez rozlewu krwi, bez strzelania, sposobem i negocjacjami. No a potem Armia Wielkopolska zasiliła
100 tysięcy wojska w bardzo krótkim czasie powołano pod broń. Tu jest pomnik Dobosza, który symbolizuje powstańców wielkopolskich.
Tak, jest pomnik Dobosza, ale nie jest to ten pierwszy, który postawiono w 1925 roku, czyli 100 lat temu. Pierwotnie stał na rynku, no i niestety Niemcy przetopili ten postument. Ostał się jedynie cokół, który potem został gdzieś tam przez Polaków schowany i po wojnie był z betonu Dobosz i on z kolei stoi do dnia dzisiejszego już nie na rynku, a w parku.
Tak, ale jest w bardzo ładnym miejscu i ci, którzy oglądają piękny Park Śremski, zawsze przed Doboszem się zatrzymują.
W Śremie była Grażyna Wrońska. Za chwilę udamy się do wielkopolskich Obornik. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Narły sokoły herosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Te chłopy, dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. drobny cwaniak, skrzętna mruwa. Niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny przedstawiane i kopane, gęby pełne wazeliny. Oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje wykrzykuje taki w domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morwy sokoły rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Wojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni, gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynu intelektu, woli czynu intelektu, woli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morwy sokoły, bażanty. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu. Gdzie te franty? Gdzie te chłopy? Yeah!
Słuchacie historii żywej.
Niewielki lasek przy drodze, kawałek nieużytku pod lasem. Przywykliśmy do tego, że zwyczajne z pozoru miejsca mogą dźwigać brzemię tragicznej historii. Władze Obornik chcą urządzić grzebowisko dla zwierząt w pobliżu wsi Popówko. Miejscowy regionalista Karol Strzelecki twierdzi, że w XIX wieku, dokładnie w tym miejscu, funkcjonował cmentarz choleryczny, a pod powierzchnią ziemi wciąż mogą spoczywać ludzkie szczątki. Bez krzyży, bez tablic, za to z ciężarem dawnych epidemii i pamięcią o tych, których chowano w pośpiechu i ciszy. Grzegorz Ługawiak wybrał się z Karolem Strzeleckim na teren przyszłej inwestycji. Wśród drzew i zarośli tropili ślady historii, próbując ustalić, czy współczesne plany nie kolidują z należnymi zmarłym pamięcią i szacunkiem.
Znajdujemy się na cmentarzu cholerycznym w Popówku, właściwie na miejscu, gdzie ten cmentarz się znajdował.
Karol Strzelecki, pasjonat historii, regionalista.
Mniej więcej chowano tutaj zmarłych w latach 30. do maksymalnie 90. XIX wieku. W tym miejscu stał kiedyś krzyż, ogrodzony takim metalowym płotkiem jeszcze do lat 70., 80., aż póki te ziemie nie zostały kupione przez jednego z rolników i zaorane po prostu, zniszczone.
Jest to Ugór dzisiaj, to nie jest ziemia uprawna, nie? Tutaj ten fragmencik.
Tak, tutaj ten należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, no czyli najprawdopodobniej wcześniej należał do PGR-ów, Urbaniu bądź w Obizierzu, jak tutaj większość ziemi w koło. I najpewniej po prostu ludzie się bali tutaj orać. To jest częsty przypadek na takich cmentarzach właśnie, że ludzie boją się tknąć miejsce, gdzie ten cmentarz jest, przez co potem to po prostu robią się z tego ugory, takie krzaczory nieraz. Laski nieraz też takie powstają. No i niestety potem nikt o tym już nie pamięta, że tutaj coś takiego było jak jakiś cmentarz.
A co wiemy o epidemii cholery tutaj w tym konkretnym regionie Wielkopolski?
Tutaj w regionie gminy Oborniki okolic epidemia przypadała na lata 30, 90 XIX wieku. To takie największe fale. Oczywiście między tymi latami też zdarzały się takie pojedyncze przypadki. Cała gmina była objęta tą pierwszą falą w latach 30, a w latach 90 to już była południowa część gminy i skrawki północnej części. Tutaj akurat gdzie się znajdujemy, Pomówko, Ślepuchowo, Obiezierze i tam trochę Bąblina też z tej północnej części. No niestety był to bardzo ciężki okres, ludzie masowo umierali, ciała trzeba było zwozić poza wieś do zbiorowych grobów, które potem zasypywano, jak już się zapełniły i posypywano wapnem, by ciała jak najszybciej się rozpuściły, żeby już po prostu ta zaraza nie dotarła do wsi tej bądź innej.
Czy ty wiesz mniej więcej, jak można szacować liczbę ofiar tej zarazy?
Niestety nie, ale tych ofiar było naprawdę wiele. Jednokrotnie ciężko zliczyć też, ile tych ofiar było, ponieważ gdy pochówki odbywały się poza cmentarzami parafialnymi, na przykład właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy w Popówku, to po prostu nie zawsze te ofiary były spisywane. Kiedy były chowane na cmentarzach parafialnych, na przykład w Szamotułach, początki cmentarza parafialnego, to jest właśnie cmentarz choleryczny, to właśnie tam bardziej duchowni zapisywali, kto był chowany na takim cmentarzu, a tutaj niestety z tym był dość poważny problem.
Zamkniemy samochód i się kawałeczek przejdziemy. Chodźmy, to jesteśmy na skraju takiego sosnowego lasu. Idziemy po nieużytku. Jakieś krzaki, jakieś zarośla. Bardzo możliwe, że pod tą ziemią, pod tym powierzchnią gruntu są jeszcze jakieś szczątki ludzkie?
Bardzo prawdopodobne, że tutaj jeszcze szczątki są. No i pewnie już tylko kości zostały i czaszki ewentualnie, ale no jednak są to szczątki ludzkie i powinniśmy to miejsce w jakikolwiek sposób uszanować, chociaż nawet nie zapalać znicza, żeby chociaż nic tutaj nie robić, co godziłoby w jakąś powagę tego miejsca.
Czyli twoim zdaniem pomysł urządzenia tutaj grzebowiska dla zwierząt nie jest zbyt trafiony?
Oczywiście, że nie. Chociaż sam mam 3 zwierzęta i chciałbym je godnie pochować, jednak nie w ogródku albo nie oddawać do utylizacji, jak to obecne przepisy nakazują. A nawet te kilka kilometrów od Obornik, ale nie tutaj, nie na cmentarzu, gdzie chowano ludzi tak naprawdę.
Może by tak zrobić, żeby wydzielić tę część, która jest na pewno cmentarzyskiem cholerycznym?
Tak, byłby to dobry pomysł. W jednej części po prostu zrobić ten cmentarz dla zwierząt, obok postawić ewentualnie jakiś krzyż bądź tablicę z tabliczką, bądź kamień z tablicą stosowną, jak to na przykład zrobiono w Wargowie. Przy czym ciężko teraz określić, jak wielki był ten cmentarz, ten ugór, to jest po prostu tak umownie. To może być tak, że te groby mogły być na przykład pod lasem zaraz, przy samej drodze, a tutaj gdzie stoimy mogło nie być, tylko ludzie po prostu zapomnieli albo się bali, że to się przesunie, bo to też nieraz ludzie podorywali te cmentarze, te kości się przesuwały potem. No i dlatego ludzie tak się obawiali i zostawiali ten ugór.
Czyli tak właściwie powinno się zacząć od jakichś badań archeologicznych chyba w tym miejscu, prawda?
Tak, dokładnie. Przy czym ciężko tak naprawdę podjąć jakieś badania, ponieważ no tak jak mówię, była epidemia cholery i do dzisiaj zresztą badacze się głowią, czy takie szczątki powinno się odkopywać, ale no, badania archeologiczne są jednak konieczne i fakt jest taki, że tak naprawdę odkopując nawet grób na jakimś cmentarzu, gdzie pochowana została osoba na przykład chora na cholerę, ale nikt o tym nie wiedział, że była chora, no to już ryzykujemy tą epidemią, więc odkopanie tutaj szczątków, myślę, przeprowadzenie badań, no to raczej nikomu by nie zaszkodziło.
Źródła naukowe mówią, że po takim czasie te szczątki już nie powinny stanowić zagrożenia.
Tym bardziej myślę, że wszelkie przepisy sanitarne pozwoliłyby na ich odkopanie, ich odnalezienie i może chociaż pochowanie w jakimś, jeżeli oczywiście pozwoli na to ich ilość, w jakimś bardziej godnym miejscu, choćby przy samej drodze, tak żeby tutaj ten cmentarz jednak dla zwierząt, jeżeli ktoś faktycznie by chciał tego cmentarza za te kilka lat, żeby mógł powstać.
To jest epidemia, która przywleczona została przez wojsko carskie z Bałkan.
Jarosław Burchardt, historyk, edukator historii najnowszej Polski.
Wtedy w latach 20. toczy się wojna na Bałkanach, wojna, w której Grecy walczą o swoją niepodległość przeciwko Turcji. Interweniują tam różne armie, między innymi armia rosyjska, która pod dowództwem generała Dybicia stoi nawet u wrót Adrianopola. Kiedy w 1829 Zostaje tam podpisany pokój, a rok później wybucha w Polsce powstanie zwane Powstaniem Listopadowym. Rosjanie te wojska ściągną na ziemię polskie. Więc tą drogą przez wojska rosyjskie, które przyjdą do Królestwa Polskiego, a w Królestwie Polskim walczyć będą też ochotnicy z Wielkopolski, epidemia cholery rozszerzy się nie tylko na Królestwo Polskie, ale także na ziemię Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Dotknie Poznań, dotknie okoliczne miasta. Takich cmentarzy w Wielkopolsce mamy wiele. Są po nich pamiątki w postaci krzyży cholerycznych, które jeszcze na rozstajach dróg stoją. No i oczywiście, tak jak w Poznaniu chociażby, możemy zobaczyć przy ulicy Bukowskiej figurkę poświęconą świętemu Wawrzyńcowi, patronowi od cholery. Ta cholera, szczególnie jak się ustanowiła tu w Wielkopolsce w latach 1831-33, była i występowała jeszcze do końca lat 30. Ogniska cholery były systematycznie likwidowane przez władze pruskie, ale epizodycznie wraca ona jeszcze po Wiośnie Ludów, czyli po roku 1848. Epidemie występują jeszcze na początku lat 50. Praktycznie źródła, którymi dysponujemy, mówią, że ostatecznie początek lat 80., tu mówimy jeszcze skutki wojny prusko-francuskiej, bo żołnierze wracający z frontu, mówimy tutaj o żołnierzach zamieszkałych w Wielkopolsce, służących w Armii Pruskiej, także cholerę z powrotem do domów przynosili. Więc początek lat 80. to już jest wygaszanie czegoś, co dziesiątkowało społeczeństwo, a było spowodowane przede wszystkim brakiem higieny.
Jesteśmy w kolejnym miejscu, które jest, a właściwie powinno być miejscem pamięci, prawda? Natomiast przechodzień w żaden sposób się nie zorientuje, że coś takiego tutaj jest.
Tak, tutaj znajduje się cmentarz choleryczny na pograniczu Chrustowa i Uścikowa, administracyjnie jest w Chrustowie. Został stworzony właśnie w czasie epidemii cholery, nie wiadomo dokładnie w czasie której fali, bo niestety już nikt tego nie pamięta, by chować tutaj właśnie zmarłych na cholerę mieszkańców Uścikowa, Berdychowskiego tak zwanego i Chrustowa. Tutaj był właśnie ten cmentarz, był też staw i do lat 70. stał także krzyż. Niestety był to krzyż drewniany, ze starości się przewrócił i nikt już nowego niestety po latach nie ustawił.
Czy nie warto by było, żeby była tutaj chociażby tabliczka informacyjna, taka jak niegdzie w regionie się zdarzają o różnych wydarzeniach historycznych, po prostu przy drodze tabliczka, że tu w tym miejscu był cmentarz choleryczny?
Tak, jak najbardziej. Kilka lat temu nawet czyniłem z pewnym znajomym starania, żeby tutaj jakoś to miejsce upamiętnić. Niestety znajomy się wycofał niestety z pomysłu i no nie wyszło niestety do końca tak, jak miało wyjść.
Jeśli była zbiorowa mogiła, to już nie ma znaczenia powierzchnia, natomiast jeśli starano się zachować pochówek w grobach, no to tu z 80-100 grobów mogło się zmieścić, prawda?
Tak, dokładnie. Nie wiemy dokładnie, jak tutaj z pochówkami wyglądało, bo też te cmentarze miały różną specyfikę. Wbrew powszechnemu stereotypowi, że chowano w masowej mogile pod krzyżem, no to zdarzają się cmentarze, gdzie wprost ludzie mówią, że pamiętają jeszcze pojedyncze groby ziemne, że tam były, że to były choleryczne. Tak więc tutaj też tak mogło być, zwłaszcza, że gdy pierwszy raz usłyszałem o tym cmentarzu, spotkałem się z informacją, że był to cmentarz albo żydowski, albo niemiecki, czyli innymi słowy ewangelicki, ale gdy tutaj dotarłem, zwróciłem uwagę, że nie ma żadnych nagrobków i gdy opublikowałem zdjęcie tego lasku, bo powszechnie to się nazywa Lasek Chrustowski, Lasek Uścikowski, na Facebooku to właśnie otrzymałem informację od tutaj pobliskich mieszkańców, że tutaj właśnie stał krzyż, to był cmentarz choleryczny.
Dokładnie taka sama historia jak poprzednio. Po prostu kilka drzew, które skrywają niesamowitą i dramatyczną historię, prawda?
Tak, dokładnie. Niestety jest to też, no zwłaszcza w ciągu sezonu letniego, jest to niestety śmietnisko, sterty różnego rodzaju śmieci, butelek, papierków. Jest to bardzo przykry widok, jak już pomijając fakt, że cmentarz, ale że to jednak nasze środowisko naturalne jest i my tak to zaśmiecamy.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Sierpień 1980 roku i następujące po nim miesiące w Buku, Międzychodzie, Gostyniu czy Ostrzeszowie. To już szósty numer zeszytów historycznych Solidarności Wielkopolskiej. Tym razem w tej publikacji opisano m.in. powstawanie niezależnych związków w mniejszych ośrodkach Wielkopolski. To oczywiście nie jedyne ciekawe wątki, a na promocji tej publikacji był Jacek Kosiak.
Ostrymi barwami swych plakatów zdobiła naszych ulic szarość, jakbyśmy byli w Europie. Bez krwi, szminki, makijażu.
Oprócz świetnych artykułów są tam zamieszczone rzeczy, wydaje się, patrząc trochę z mojej perspektywy, najważniejsze. Nazwiska osób, które współtworzyły Solidarność.
Zamierzeniem autorów jest utrwalenie lub przypomnienie mniej znanych wydarzeń i ludzi. W mniejszych ośrodkach trudniej było zakładać Solidarność, uważa redaktor naczelny zeszytów, historyk Arkadiusz Małyszka.
Trochę złośliwie ją nazwałem, sentymentalna panna S.
To szczególnie w Międzychodzie było widać. W Ostrzeszowie może było bardziej takich bardziej, kilku bardziej zadziornych ludzi czy w innych regionach. Natomiast ci widać spokojnie, nie chcieli się wychylać. Dopiero w październiku powiedzieli dyrektorowi o tworzeniu tego związku. Czyli widać, jak to trudno, szczególnie im mniejsza miejscowość, tym trudniej ta świtwa administracyjno-partyjna trzymała ludzi za twarz, tak można powiedzieć.
Na scenie zjawił się urzędnik, a na widowni coraz częściej chłopcy z resortu spraw wewnętrznych.
Powstawanie niezależnych struktur na wielkopolskiej prowincji latem i jesienią 80 to nie jedyny temat rocznika.
Bo myśmy wtedy walczyli, żeby tam nam doprowadzili telefony na przykład, takie tam rzeczy, a teraz się okazuje, że to prowadzenie telefonów i asfalt to jedno i drugie właściwie już jest jak gdyby trochę nieaktualne, no bo właściwie biliśmy się o postęp, który już nie jest postępem.
W najnowszym wydaniu można też przeczytać o podziemnym księgozbiorze, tak zwanej latającej bibliotece w Trzciance. Ciekawym pomyśle na przetrwanie stanu wojennego w małym mieście, o czym mówi pomysłodawca latającej biblioteki Edwin Klessa.
Był rzadki kontakt z wydawnictwami podziemnymi. W takiej Trzciance, daleko od dużego miasta zwłaszcza. Chociaż pracowałem w przemyśle okrętowym i ten kontakt szerszy, Gdańsk, Gdynia, mieliśmy. Wszystko, co było wydawane poza zasięgiem cenzury. Sołżenicyn, Miłosz, książki historyczne, które wtedy to było odkrywanie białych plam. O Katyniu, o Agrach, z tym, że to było w absolutnej tajemnicy. Obowiązywał system piątkowy. Każdy mógł tylko 5 osobom wypożyczać i nie wolno było mówić, kto komu pożycza. Dopiero po upadku komuny to myśmy się sami dowiedzieli, że tam był prezes sądu, sędzia, 3 milicjantów, no nie mówiąc o nauczycielach. Na tym nam bardziej zależało, żeby im zasiewać wątpliwości.
Żyłem jak zwykle trochę z boku, kiedy najlepsi przegrywali. Mówiłem, cóż, nie lubią gwiazdy, tych, którzy je wylansowali.
Wśród kilkunastu autorów jest też Maciej Andrzejewski, który napisał wspomnienie o swoim przyjacielu, opozycyjnym fotografiku Janie Kołodziejskim.
Przede wszystkim to jest mój przyjaciel jeszcze od podstawówki. Ten okres Solidarności razem wkroczyliśmy, razem też wspólnie działaliśmy w podziemiu i też byliśmy przyjaciółmi, gdy on był w Stanach Zjednoczonych, jak wrócił. Jan to jest bardzo istotna część mojego życia, nie tylko moja, ale wielu osób związanych z opozycją poznańską. On dokumentował to wszystko, co wtedy robiliśmy, ale dokumentował też nasze życie. Byliśmy wtedy młodzi i on to wszystko dokumentował na swoich zdjęciach. Ja uważam, że to jest osoba, która jest z wielu powodów dla wielu środowisk w tym mieście bardzo zasłużona. Z jednej strony bohater Solidarności, z drugiej strony mój przyjaciel i dlatego o nim napisałem.
To szósty już numer rocznika wydawanego przez Region Wielkopolska NSZZ Solidarność. Redaktor Barbara Napieralska.
Ci, którzy zauważają, że to nie jest jakaś efemeryda, że to nie jest jednorazowe wydanie, to sami się interesują. Większość może nawet odkrywa nagle, że to jest jakaś historia ich życia, ich zakładu, a często ich rodzin, bo się okazuje, że ojciec był działaczem, że mama coś robiła.
I teraz szukam jej na mieście i tęsknię za nią jak idiota i choć surowo zabranione maluję imię jej na płotach.
Numer kończy znakomity artykuł Sławomira Kmiecika o dowcipach politycznych z lat PRL-u.
Wracaj najprędzej jak się da, czekam jak zwykle bez pieniędzy, sentymentalny JKK.
Zeszyty historyczne Solidarności Wielkopolskiej są dostępne w niektórych bibliotekach, a najnowszy numer w siedzibie Wielkopolskiej Solidarności przy ulicy Metalowej w Poznaniu.
Solidarność to podobnie czuć i myśleć. Solidarność znaczy razem iść do celu. A w ciemnym tunelu światełko zabłyśnie, nadzieja, na którą czekało tak wielu. Solidarność w walce o los sprawiedliwy, w dążeniu upartym po jutro wciąż lepsze, jest siłą, co zburzy mur jak kruche szyby. Każdy cios zadany wolności odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra kraju dziś nam potrzeba. Człowiek, który pragnie swe życie odmienić, lecz brak mu nadziei i wiary w swe siły, swojej samotności nic nie może już zmienić i świat ten już przestaje być dla niego miły. I nagłe spotkanie miała dobre oczy, jej uśmiech mu pomógł zacząć nowe życie. Dziś jest innym człowiekiem, a życie się toczy, jak niezwykłe, radosne i piękne odkrycie. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla twego dobra dziś nam potrzeba. Ludzie, którzy pragną wyrazić swą jedność w ożywczych poglądach na kraj swój, na świat, niosą sztandary z napisem Solidarność i rozwija je na tle nieba dobry wiatr. I wszędzie, gdzie ludziom niedobrze się wiedzie, gdzie zżera ich nędza, choroba i głód, ludzka solidarność pomoże im w biedzie. Jej siła, jej wola, jej trud uczyni cud. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce, po mądrość dla dobra świata dziś nam potrzeba.
Historia żywa.
Dlaczego poznańska Wilda nie nazywa się Łazarzem, choć w zasadzie powinna? Wyjaśniają to w dzisiejszym spacerowniku dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kaźmierczak.
Spacerownik poznański.
Rozmawiamy o szpitalu, który dał początek całej dzielnicy, a w zasadzie dwóm dzielnicom. Tylko dlaczego tak naprawdę, mówiąc o Łazarzu i świętym Łazarzu, musimy najpierw udać się na Wildę?
Bo wszystko zaczęło się na Wildzie. Bo szpital świętego Łazarza powstał na Wildzie i to na samym początku Wildy, nie gdzieś tam na jakichś krańcach, tylko u zbiegu obecnej ulicy Niedziałkowskiego i Górnej Wildy. I ślad po tym szpitalu w postaci takiego budynku charakterystycznego do dzisiaj możemy tam zobaczyć.
To o nim zdążymy jeszcze porozmawiać, bo to jest nadal ważny obiekt historyczny na mapie miasta. Święty Łazarz, można powiedzieć, idealny patron dla jakiejkolwiek placówki szpitalnej. Happy end.
Zgadza się, ponieważ Święty Łazarz pokazywał, że nie tylko można wyzdrowieć, ale można nawet powstać z martwych. I faktycznie Łazarz był od wczesnego średniowiecza patronem instytucji szpitalnych, zwłaszcza takich instytucji, w których znajdowali się chorzy, cierpiący na bardzo przewlekłe, zakaźne schorzenia, takie jak na przykład trąd, które wymagały izolacji.
No tak, no bo mamy jeszcze przecież innego biblijnego Łazarza, tego z przypowieści o bogaczu i żebraku. Jego rany psy lizały.
Dokładnie tak. No i te postaci się potem trochę zlały, bo gdzieś podobnie były te postaci postrzegane i stąd właśnie Święty Łazarz stał się symbolem takich miejsc związanych z opieką nad tymi ciężko chorymi, a w związku z tym powstał zakon Łazarytów czy Lazarytów.
No właśnie, czyli myślałem, że ta semantyka ma swoje uzasadnienie właśnie w Łazarzu.
Tak, Lazaryci swój początek czy swoją ideę wywodzą od Świętego Łazarza. I to jest jeden z zakonów szpitalnych, który powstał na Ziemi Świętej w czasie wypraw krzyżowych, no bo wtedy właśnie krzyżowcy zetknęli się z wieloma nowymi, nieznanymi im wcześniej problemami, także z chorobami takimi jak trąd.
Którego panicznie obawiano się w ówczesnej Europie. Jak to się stało, że Lazaryci znaleźli się koniec końców także i w Poznaniu?
Tak do końca nie wiemy, ale spodziewamy się, że oni do Polski dotarli przez Węgry, ponieważ tam były pewne koligacje rodzinne między Henrykiem Brodatym a jego siostrą, która była żoną króla Węgier i w ten sposób pojawili się na Dolnym Śląsku, a książęta dolnośląscy, Henryk Brodaty czy Henryk Pobożny, byli także w tym czasie, w czasie swego panowania, panami Wielkopolski, więc stąd Lazaryci pojawili się także w Wielkopolsce i w Poznaniu.
I oni właśnie utworzyli pierwszy szpital, który znajdował się tam, gdzie pan wspomniał, u zbiegu Górnej Wildy dzisiejszej i Niedziałkowskiego, mniej więcej.
Tak możemy podejrzewać, ponieważ no niestety mamy niezwykle ubogie źródła historyczne, natomiast wiemy, że tam za tą półwsią, bo wtedy jeszcze nie było ulicy Półwiejskiej naszego Deptaka, tylko to była Półwieś, bo Brama Wrocławska zamykała miasto i właśnie tam za tą półwsią rozciągała się tak zwana jurydyka świętołazarska.
Tylko cały czas ja nie wiem dlaczego. Mówimy o Wildzie, poruszamy się na Wildzie, jesteśmy na Wildzie, a mówimy o Łazarzu w kontekście dzisiejszego Łazarzu, na którym notabene rozmawiamy.
Tak, ponieważ ta jurydyka świętołazarska była niezwykle rozległa. Te ich pola, pastwiska, zagrody komorników rozciągały się aż po współczesny Górczyn, więc był to ogromny obszar.
Od Wildy do Górczyna.
Od początku Wildy
szmat
aż do Górczyna.
Miasta dzisiejszego.
Tak, tak, ogromna przestrzeń. Natomiast w połowie XIX wieku, kiedy budowano linię kolejową wiodącą z Poznania do Kluczborka, teren ten został przecięty tą linią kolejową i wtedy właśnie utrwaliła się ta nazwa, że tą część po lewej stronie torów nazywamy Wildą, a ta po prawej pozostała przy nazwie Święty Łazarz.
Bardzo to jest ciekawe, bo można powiedzieć, że nazwa oderwała się od miejsca, no bo bliżej byłoby Łazarzowi na Wildzie, żeby dziś nazywał się tamta dzielnica Łazarzem.
Zdecydowanie tak, natomiast trudno mi nawet do końca powiedzieć, dlaczego tak się stało. Gdzieś ten Święty Łazarz tutaj wywędrował, tutaj był już bardziej osadzony.
I jest tutaj osiedle Świętego Łazarza do dzisiaj.
Tak, no tam z kolei pojawiły się też te nazwy właśnie jak ci Wildowie, którzy też byli zamiennie nazywani, no i tam powstała Wilda, a Święty Łazarz przeniósł się tutaj pomiędzy Wildę a Górczyn.
Spacerownik poznański.
Ten szpital, jak pan powiedział, był bardzo posażny w tym sensie, że ta rozległa przestrzeń ziemi to były różnego rodzaju uposażenia, które dawały byt i funkcjonowanie szpitalowi zarządzanemu przez Lazarytów.
Tak, ponieważ to wynikało z wielkiego strachu. Ten strach był najlepszym motywatorem. Ludzie zapisywali swoje majątki, ustalali grzywny czy czynsze na nich, żeby tylko w ten sposób wykupić się od tego strachu przed trądem. lądem przed właśnie tak straszną śmiercią. A także mieszczanie poznańscy ułożyli bardzo poważne sumy na to, żeby właśnie tych, którzy stanowili zagrożenie, nie wpuszczać do miasta, żeby oni byli zabezpieczeni przed miastem, przed murami miejskimi, żeby tam oni byli zamknięci. I tak jak mówiliśmy już o szpitalu Świętego Krzyża, który był dla trędowatych, podobnie było z tym szpitalem Świętego Łazarza, który był także dla nich przeznaczony. I stąd te nadania były tak duże i ten szpital mógł tak dobrze funkcjonować, tyle tylko, że nadszedł czas, kiedy ci lazaryci jako zakon przestali funkcjonować, zniknęli.
Ale szpital dalej trwał.
Ale szpital pozostał, bo szpital był nadal bardzo potrzebny, bo co prawda z epidemią trądu sobie poradzono i on już nie stanowił takiego wielkiego zagrożenia i nie budził przerażenia, ale pojawiły się nowe choroby, cholera, malaria, które budziły przerażenie mieszczan poznańskich i stąd oni nadal bardzo potrzebowali takiego szpitala na peryferiach, który by tych chorych izolował od murów miejskich.
Szpital na peryferiach, ładnie powiedziane. Filmowe skojarzenie, ale panie Pawle, tak naprawdę ten szpital wtedy zaczął bardziej przechodzić na barki mieszczan. I trochę na kształt takiej zrzutki, można powiedzieć, mieszczańskiej, to dalej funkcjonowało.
Tak, i nawet możemy dość precyzyjnie wskazać, kiedy ta zbiórka nastąpiła, bo to była druga połowa XVI wieku, dokładnie 1569 rok, kiedy doszło do takiej wielkiej zbiórki. Wtedy doszło też do połączenia funduszy, ponieważ fundusze tego Szpitala Świętego Krzyża, tak zwanej skrzynki balwierskiej, która też służyła do takich datków na cel wspierania szpitalnictwa, a także właśnie te dobra świętołazarskie połączono w jeden organizm i powstał taki miejski już, podmiejski szpital Świętego Łazarza.
To, co robi wrażenie, to opis tego kompleksu, jak on był zorganizowany, z ilu składał się podobiektów.
Tak, to był bardzo rozbudowany kompleks szpitalny. Mamy źródła wizytacyjne z XVII i XVIII wieku, które go opisują. I już w XVI wieku na przykład w tym szpitalu były łazienki wyposażone w wodę bieżącą czerpaną ze studni. Do tego była kaplica, był dom dla obsługi szpitala, był dom dla tego księdza, który się nim opiekował, były zabudowania gospodarcze, stajnia, chlewik. No kościół był takim kompleksem szpitalnym, on był w całości samowystarczalny. Zależało na tym, żeby ci chorzy się nie rozchodzili stamtąd, żeby oni tam w ramach tego kompleksu mieli zaspokojone wszelkie potrzeby, zarówno te podstawowe życiowe, jak również te potrzeby duchowe, bo działalność tego szpitala sprowadzała się do ich izolowania. To było takie izolatorium, bo wówczas nie potrafiono leczyć tych chorób. Jedyna rada to było izolowanie chorych.
Ta instytucja, mimo że trąd przestał być tym takim najbardziej groźnym, złowieszczym cieniem, funkcjonowała, ale z czasem zaczęła się jednak kurczyć.
Tak, to wynikało z kilku powodów. Z jednej strony coraz lepiej radzono sobie z epidemiami, coraz mniej było chorób, które siały spustoszenia. Z drugiej strony były pewne zaniedbania w dbaniu o majątek szpitala. Z trzeciej strony przyszli Prusacy, zaczął się XIX wiek, zaczęły powstawać nowożytne instytucje szpitalne i ten szpital świętołazarski zaczął tracić sens. Ostatecznie zlikwidowano go w 1837 roku.
Wcześniej jednak pojawia się ważna postać, kanonik Szymon Wosiński, dlatego że wracamy do budynku, o którym pan powiedział, tym, który do dziś stoi u zbiegu Górnej Wildy i Niedziałkowskiego.
Tak, ten ksiądz kanonik Wosiński to jest postać bardzo ważna dla szpitalnictwa poznańskiego. To jest człowiek, który miał jakąś zajawkę na szpitale, ponieważ on zebrał fundusze i zbudował budynek szpitalny świętołazarski, ten, który mamy do dzisiaj z tym takim charakterystycznym złamanym dachem, ale także ten sam ksiądz Wosiński odbudował szpital świętego Mikołaja, o którym wspominaliśmy tutaj kilkukrotnie, otoczony takim pruskim murem.
A o którym zrobimy osobny kiedyś spacer.
Dokładnie. I właśnie ten budynek, który ocalał do naszych czasów, ten ostatni, to jest właśnie ten, który był wtedy w połowie XVII wieku zbudowany po wojnach szwedzkich z inicjatywy księdza Wosińskiego.
I na szczęście chociaż ten mały, skarlały budyneczek ocalał, dlatego że mamy wyjątkowe szczęście móc przespacerować się do konkretnego, istniejącego jeszcze obiektu w naszej opowieści o szpitalach poznańskich, których już dawno, dawno nie ma.
Tak, i powiem tak, że na początku lat 90. w tym budynku zorganizowano oddział Alliance Française. Natomiast ten budynek od lat stoi pusty i on się aż prosi, żeby tam zrobić jakieś muzeum dawnych szpitali, czy coś w tym rodzaju, co by przypominało o tych szpitalnych tradycjach Poznania. Obiekt doskonały ku temu mamy, tylko pozostaje go wykorzystać.
A na pewno mięsa narracyjnego nie zabraknie.
Na pewno.
Spacerownik poznański.
Za chwilę cofniemy się do dwudziestolecia międzywojennego, a zatem teraz muzyczne wprowadzenie do tej epoki. A teraz w Historii Żywej z Justyną Żarczyńską zaglądamy do prasy poznańskiej dwudziestolecia międzywojennego. Dziś kolejny ciekawy temat.
Dzisiejszy artykuł poświęcony jest temu, co właściwie może być taką częścią naszego życia obecnie, czyli karnawałowi. Odniosę się do tekstu I cóż będzie z karnawałem. Tekst został opublikowany w Nowym Kurierze 29 stycznia 1933 roku. Co ważne, został napisany przez dziennikarza, który podpisywał się X. Był to dziennikarz, który przede wszystkim zajmował się kulturą w mieście, pisał różne reportaże i właściwie poszerzał to myślenie o kulturze w Poznaniu całkiem dobitnie. Między innymi o takie wątki, które nie zawsze się na pierwszy rzut oka z kulturą kojarzą. X zastanawiał się, jak w dobie kryzysu ludzie odnajdują się w tym karnawałowym czasie, czy w ogóle korzystają z karnawałowych rozrywek, których no, powinno być w mieście w różnych lokalach całkiem dużo. Chodziło tutaj i o różne bale przebierane, o różne występy, koncerty i tego rodzaju rzeczy, które mogłyby jakoś uprzyjemnić ten karnawałowy czas. Pisał X m.in. tak. Według kalendarza, na podstawie starych tradycji, sądząc po wszelkich znakach i na ziemi i niebie, powinien obecnie panować wszechpotężny, fascynujący, olśniewający książę karnawał. A liści nie widać go nigdzie, czy zląkł się mrozów, czy kryzysu, czy po prostu zestarzał się i berło uciech wypadło mu z drżącej ręki. Takie stawia pytanie i postanawia sprawdzić, jak na to pytanie odpowie opinia publiczna, tak zwana opinia publiczna, tak to zresztą w swoim artykule opisuje. Stwierdził, że uda się między innymi na takie rozeznanie do panien na wydaniu, tu robię cudzysłów, uznał bowiem, że karnawał zawsze kojarzył się z takimi mocami swatania. Czy było tak również w tym 1933 roku? X poszedł do Dobskiego, gdzie napotkał pannę, która mogła na takie wydanie, tu kolejny cudzysłów, czekać, no ale nie czekała. Na pytanie X-a odpowiedziała: śmieszny jest pan z tym pytaniem. Wiem, że nasze matki oczekiwały od karnawału męża, ale my te dawne czasy już minęły. Podkreśliła też, że tu cudzysłów, nie ma forsy na bale. Kolejne pytanie skierował do Krawca i Krawcowej. Ich odpowiedź brzmiała, że owszem, lekkie ożywienie w biznesie aktualnie panuje. Więcej smokingów i fraków się pojawia, ale niestety tylko do odprasowania. A poza tym, tu cudzysłów, brędza. Panie też rozkapryszone, no, przysparzały trochę problemów Krawcowej. Nie omieszkała Krawcowa o tym X-owi wspomnieć. Kolejny był młodzieniec z posadą. Mimo posady z pieniędzmi było u niego dosyć krucho. Stwierdził więc, że owszem, imprezy karnawałowe go interesują, ale raczej te tańsze od zabaw publicznych, na przykład dancingi. Skoro dancingi, to kolejnym obiektem przepytywanym przez X-a był właściciel dancingu, który mówił tak. Po karnawale, rzekł właściciel dancingu, spodziewam się pewnego ożywienia. Ludzie wybierają się na bale, ale ponieważ im się tam nudzi, przychodzą do mego lokalu. U mnie jest zresztą karnawał cały rok. Potem przyszła kolejna szofera i fryzjera, którzy też potwierdzili, że w biznesie panuje małe ożywienie. Po poprawkach fryzury panie najczęściej udawały się taksówką na miejsce zabawy. Wybierały taksówkę przede wszystkim dlatego, że nie chciały zanadto marznąć. Jakie było podsumowanie X-a takiego badania społecznego? No takie, że karnawał, cudzysłów, zapowiada się blado. Mam nadzieję, że słuchaczom i słuchaczkom zapowiada się jak najbardziej wybornie.
Dołączamy się do tych życzeń. I to był ostatni temat w dzisiejszym magazynie. Kolejna Historia Żywa w poniedziałek za tydzień, jak zawsze po godzinie 23. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za chwilę zakończymy utworem z dawnych lat, a dobranoc mówi Jacek Butlewski.
Well, that's true, 'cause you got me, and baby, I got you. Hey, I got you, babe. I got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so, we don't have a pot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got wear my ring, and when I'm sad, you're a clown, and if I get scared, you're with me round. Don't let them say your hair's too long, 'cause I don't care, with you I can't be wrong. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I
I got you, babe.